Wydanie zostało sfinansowane ze środków Fundacji PKO Banku Polskiego. Wolnedźwięki.pl prezentują.
Antoni Ferdynand Ossendowski, Sokół pustyni, wydawnictwo LTW. Czyta Zuzanna Lipiec. Rozdział pierwszy. Na brzegach Sepka Azelmatti. Tam, gdzie nagie, wyżarte przez mknący piach Sahary, poszczerbione, jałowe, martwe góry Ahaggar tworzą labirynty wąskich przejść i okrągłe kotliny, zawalone głazami i osypami szarych skał, truchtem biegły trzy hieny. Opuszczone ku ziemi, krótkie, wstrętne pyski, jarzące się ślepia, najeżona, twarda sierść na potężnych karkach i ciągle strzygące uszy mówiły o tym, że drapieżniki idą śladem, węsząc i nadsłuchując. Chwilami zatrzymywały się i długo stały nieruchome, baczne, ledwie się znacząc pręgowanymi ciałami na bezbarwnym tle pustyni, rozrzuconych wszędzie odłamów skalnych i ogromnych do głazów podobnych szarych kłębów kaktusów. Nagle przypadły, przywarły do ziemi, wtłoczyły się pomiędzy kamienie i zamarły, uszy tuląc, marszcząc okrutne pyski i mrużąc złe, żółte oczy. Od wschodnich uskoków gór zbliżała się posuwistym, lecz szybkim biegiem pantera i, mignąwszy wśród kamieni centkowaną skórą, znikła za krawędzią płaskiego pagórka. Po chwili rozległo się tętnienie i zgrzyt kopyt z siłą bijących w twardą, kamienistą glebę. Spoza niewysokich szczytów wzgórz wyrwało się na płaszczyznę statko gazel. Naprzedzie biegł stary kozioł z długimi, spiczastymi rogami, oglądał się i z cicha porykiwał. Pięć samic, ledwie dotykając ziemi kopytkami, mknęło za nim w przerażeniu bezmiernym. Biegły pełnym pędem, podbierając pod brzuch naraz wszystkie nogi, wyprężając je po chwili z siłą i odbiwszy się od ziemi, znowu zawisły na moment w powietrzu z zarzuconymi w tył głowami, wlepiwszy oczy przed siebie w trwodze i rozpaczy. Kozioł zwolnił biegu i, przekonawszy się, że samice nabrały już pełnego rozpędu, przepuścił je przed sobą i dopiero wtedy zaczął sadzić olbrzymimi skokami, niby duży ptak przelatujący z głazu na głaz, ze szczytu na szczyt. Hieny ostrożnie podniosły głowy, lecz natychmiast wtuliły je pomiędzy kamienie. Ujrzały bowiem plamistego drapieżnika goniącego gazele. Duża, zwinna jak wąż pantera, migała na spadkach wzgórz i, miękko skacząc przez przeszkody, zamierzała przeciąć drogę uciekającemu stadu. Hieny podniosły się i zaczęły biec z dala za goniącym zdobycz drapieżnikiem. Statko znikło w kurzawie. Utonęła w niej centkowana kotka, po chwili wpadły w żółte obłoki piasku sunące śladem pościgu hieny i wszystko umilkło i zczezło jak widmo. Cisza zapanowała dookoła. Tylko mały czarny ptaszek pustelnik, ten, co widział niejedną rozpacz, niejedną zbrodnię i śmierć, tu w sercu Sahary, spokojnie fruwał wśród kamieni, szukając przeniesionych przez wicher nasion lub wypełzających ze swych kryjówek jadowitych skorpionów. Czy dogoni plamista potężna kotka lekkie chyże gazele? Czy wyniknie walka o zdobycz pomiędzy panterą a zuchwałymi hienami? O tym opowiedzieć mogłyby tylko opadające i wznoszące się z lada powodu kłęby piasku, milczące głazy, co przez tysiące lat patrzą i słuchają, tylko tkwiący pod bladym, martwym namiotem rozpalonego nieba sęp włóczęga. Jak gdyby potwierdzając podobieństwo ludzkiej i zwierzęcej natury, w okolicach słonego jeziora Sepka Azelmatti, tam, gdzie od wieków zbiegają się szlaki karawanowe dążące od Fezu, Laguatu, Tugurtu i Murzuku, wśród kamieni wyschłego łożyska rzeki czaiło się kilkoro uzbrojonych w karabiny ludzi. O kilkaset kroków od zasadzki, za piaszczystymi pagórkami, z wystającymi z ziemi rzadkimi badylami jakiejś rośliny, pasło się sześć chudych wielbłądów, w których każdy znawca od razu dojrzałby najdroższe, rącze wierzchowce Mehari, nazywane przez Tuaregów braćmi Samumu. Dwa szlaki śladów przecięły równinę, mówił głuchym głosem wysoki barczysty Berber, zasłaniając usta połą burnusu, aby złe duchy pustyni nie wdarły mu się do duszy. Jednym przeszło 12 wielbłądów, drugim przemknęło 10 jeźdźców na dobrych wierzchowcach. Któż by odważył się zapuścić się tak daleko? Prawie do Tanezroftu? Na koniach? Zawołał człowiek o białej twarzy i długich płowych wąsach. Tanezroft to pustynia pragnienia i rozpaczy, arabska nazwa południowej, pozbawionej wody części Sahary, którą obecnie przecięły ekspedycje Renault i Citroena. Wszystkie przypisy, podano według wydania pierwszego, odnoszą się do rzeczywistości z roku 1928. Przywidziało ci się, Abd Karacie. Milcz, Dziani, syknął Berber. Ja się mylić nie mogę w pustyni. Czytam z niej jak z księgi otwartej. Sam wielki Mahdi tylko mnie chciał mieć za przewodnika. Czy konie były podkute? Zapytał inny biały człowiek, zapalając fajkę. Abd Karat w jednej chwili skoczył ku niemu i, wybiwszy fajkę z rąk, zawołał: dym łatwo zwęszy dziki zwierz i dziki człowiek. Zachowajcie ciszę. A ty, Barto, nie pal więcej. Słuchajcie, konie były podkute, a ludzie, którzy siedzieli na nich, nie byli ani Tuaregami, ani Berberami. Nigdzie bowiem Allah nie pozwolił mi dostrzec dzirytów. Czy widziałeś już jeźdźców? Rzucił pytanie łamaną arabską mową jeden z obecnych. Nie, odparł Berber, lecz nigdzie nie spostrzegłem głębokich dziur w ziemi, tam, gdzie zatrzymywali się jeźdźcy. Gdyby mieli dziryty, wbijaliby je w ziemię, pozostawiając ślady. Chciałem dotrzeć do ich ostatniego noclegu, lecz musieli zrobić wielki przebieg, bo przed wieczorną modlitwą nie zdążyłbym powrócić, gdybym dłużej szukał ich obozowiska. Co myślisz o tych ludziach, Abd Karacie? Zapytał Dziani. Niech Allah ma nas w swej opiece, szepnął Berber. Obawiam się, że jest to sokół pustyni. Kto? Zapytali biali ludzie. Sokół pustyni, powtórzył Berber głosem, w którym brzmiały przestrach i zachwyt zarazem. Opowiedz o nim, co wiesz, rzekł Barto. Na Allaha Sprawiedliwego, żachnął się Abd Karat. Nikt w całej Saharze ani słowa o nim nie piśnie, bo każdemu życie jest drogie. I ja nie powiem. Bismillah, laula illah, Mahomet Rasul Allah. Berber zaczął mruczeć modlitwy i na żadne pytania nie odpowiadał. Towarzysze Abd Karata nic nie mogli dowiedzieć się od niego o tajemniczym sokole pustyni. Barto, rzekł Dziani, pojedziemy sami zbadać okolice i ślady. Dobrze, odparł olbrzymi Barto i wstał, kierując się w stronę pasących się w oddali wielbłądów. Wkrótce dwóch jeźdźców ruszyło na wschód, ku dalekim, zębatym górom, w pobliżu których Berber dojrzał ślady koni i wielbłądów. Zbliżał się wieczór i słońce już zapadać zaczęło za horyzontem. Dziani i Barto wkrótce spostrzegli ślady i jechali dalej, badając je. Znaleźli wkrótce niedopałek papierosa i porzucone puste pudełko zapałek. Biali ludzie są wśród tych jeźdźców, mruknął Dziani. Papierosy dobre, egipskie, zapałki woskowe, tego nie używają tubylcy. Stój, szepnął nagle Barto. Patrz tam, na górze. Dziani spojrzał i natychmiast zsunął się ze swego mehari, który z lekkim jękiem położył się, ukrywając za sobą jeźdźca. Za przykładem towarzysza poszedł Barto. Oświetlony złocisto-szkarłatnymi błyskami zachodzącego słońca, na zbocze góry wjeżdżał człowiek na wspaniałym koniu. Rumak szedł w podskokach, rzucając grzywiastą głową i wymachując długim ogonem. Czerwone rzemienie i ozdobione srebrem i perłową masą czerwone połyskujące metalem siodło stanowiły rynsztunek konia. Mały jeździec w czarnym burnusie zasłaniającym mu głowę i twarz siedział zadumany, mocno opierając się o szerokie mauretańskie strzemiona. Za plecami wisiał karabin, a z pasa zwisała krzywa szabla turecka. Jeździec dotarł szczytu góry i tu się zatrzymał. Stał się podobny do czarnego posągu, odcinającego się ciemną sylwetką na purpurowym, już gasnącym niebie. Bogaty jeździec, zaczął szeptać Barto. Nie można takiego puścić. Poślemy mu kulkę i zabierzemy konia, rynsztunek i broń. Z pewnością w sakwach też coś się znajdzie przy takim panu. A pewno, zgodził się Gianni, mierząc z karabinu do stojącego na wzgórzu jeźdźca. Lecz ten nagle ruszył koniem i znikł za szczytem góry. Psia krew, zawołał Gianni. Nie możemy go przecież ścigać w górach na naszych meahari. Zwiał nam ten chłystek, a szkoda, westchnął Barto. Można byłoby się na takim obłowić. Czekali jeszcze przez kilka minut, rozglądali się i słuchali, lecz żaden dźwięk nie mącił ciszy wieczornej. Wkrótce pognali wielbłądy do pozostałych towarzyszy. Nie odnaleźli ich jednak na dawnym miejscu, w skrytce łożyska wyschłego Uedu, po arabsku rzeki, więc ruszyli do obozu położonego pomiędzy pagórkami porosłymi twardą, szarą trawą i zbiegającymi ku błotnistym brzegom jeziora. Znaleźli towarzyszy siedzących w namiocie dookoła kotła z dymiącą się strawą. Gdy Gianni opowiedział o spotkaniu z małym jeźdźcem na białym koniu, milczący Tuareg Bu i Mama błysnął oczyma i rzekł: gdyby kule waszych karabinów wyleciały z luf skierowanych w małego człowieka, wszystkie rody Tuaregów od Tanezrufu do Murzuku podniosłyby się przeciwko wam. Nie byłoby wtedy bezpiecznego miejsca na całej Saharze dla was i dla nas, dodał młody Berber Ibn Solimana, podnosząc ręce do góry. Wszędzie dosięgłaby nas zemsta Tuaregów, jeżeli by on tego zechciał. Był to sokół pustyni, szepnął Abd Karat. Widzieliście go? Więc zapamiętajcie go sobie dobrze. A gdy spotkacie, tropiąc zdobycz, ustąpcie przed nim, jak ustępuje hiena przed lwem lub panterą. Opowiedzcie nam o nim, prosili Barto i Gianni. Lecz ludzie o brązowych twarzach oczy opuścili, szepcąc święte imiona przedwiecznego Allaha i skuteczne na złe przygody zaklęcia. Po długim milczeniu Abd Karat odezwał się. Skoro zjawił się tu sokół pustyni, znaczy to, że nadciąga duża i bogata zdobycz. Sokół nie napada pojedynczych ludzi na małe karawany podróżników. Musimy mieć się na baczności, gdyż może zdołamy coś z tego urwać dla siebie. Na tym się rozmowa skończyła i wkrótce zaległa cisza, przerywana tylko chrapaniem lub bezładnym pomrukiem śpiących ludzi, dalekim płaczliwym wyciem szakali, ciężkimi westchnieniami i parskaniem pasących się w pobliżu mehari. Księżyc wypłynął już dawno na czarne, głębokie niebo i w bladych promieniach miesiąca pustynia wydawała się białą, niby śniegiem pokrytą, a zawsze martwą, jak bezgraniczne płaszczyzny nocnej towarzyszki ziemi. Czarną plamą na białej powierzchni pustyni wydawał się namiot śpiących ludzi. Nic nie świadczyło o niebezpieczeństwie, a tymczasem tych sześć zawiniętych w burnusy uśpionych postaci było uosobieniem niebezpieczeństwa i zbrodni, jak hieny grasujące w pustyni, groźne i drapieżne. Był to rok 1906, niespokojny, trwożny rok, gdy wynikło wielkie poruszenie wśród wyznawców świętej księgi. Pomiędzy brzegami Czerwonego Morza a głębokimi wąwozami Atlasu, dalekimi oazami Kufry i tajemniczym Timbuktu, nieznani jeźdźcy śpieszyli z wieścią, że nowy, a potężny Mahdi, miecz Allaha, zamierza ująć w swe dłonie zielony sztandar wojny z niewiernymi. Liczne karawany hadżów, czyli tych wyznawców islamu, którzy odbyli już pielgrzymki do grobu wielkiego proroka, przecinały w różnych kierunkach Egipt, pustynię libijską i Saharę, roznosiły po całej północy Afryki tajne rozkazy wodzów zbliżającego się powstania, broń, amunicję i pieniądze, kryjąc się przed Anglikami, Włochami i Francuzami. Mniejsze grupy wielbłądów i koni, nieobciążonych ładunkiem, z łatwością prześlizgiwały się pomiędzy posterunkami i rozrzuconymi placówkami białych żołnierzy. Docierały aż do brzegów Atlantyku, do labiryntów dawnej korsarskiej siedziby Salé i zanurzały się do stepów najwspanialszych jeźdźców krainy Jaha i Liptako. Wszędzie nieznani przybysze mieli narady ze starszyzną tubylczą i miejscowymi imamami, świętymi marabutami i mędrcami biegłymi w nauce i prawie Koranu. Wyznaczali wodzów, dawali wskazówki i rady, ustalali czas i miejsce pierwszego uderzenia na znienawidzonych białych ludzi, wyznających naukę proroka Aissa, Jezusa Chrystusa, który zamierzał przynieść na zlaną łzami, potem i krwią ziemię wieczystą miłość i pokój, a nie wierząc w potęgę miecza, umarł na krzyżu, pozostawiając po sobie nową zbrodnię, krzywdę i bezprawie. W ogólnym zamieszaniu i podnieceniu umysłów, w tumanie podnoszącej się nienawiści i żądzy zemsty, przez nikogo nie ścigane zaczęły żerować przeróżne bandy ludzi, drapieżnych i występnych. Napadały te bandy na słabsze i nieliczne karawany, rabowały, zabijały mężczyzn i porywały kobiety, sprzedając je do dalekich haremów lub do Abdallah, ponurych, ohydnych dzielnic rozpusty i śmierci. Nieraz bandyci wrywali się do koczowisk Berberów i Tuaregów, do siedzib Arabów, szerzyli w nich zniszczenie i mord, podając się za żołnierzy kolonialnych wojsk, podsycając tym nienawiść do Europejczyków i podnosząc przeciwko nim nowe zastępy nieprzejednanych, pałających zemstą wyznawców wojowniczego proroka. Jedna z takich band zapadła właśnie wśród pagórków zbiegających ku Sebka az-Zelmatti. Składała się ona z 6 ludzi, 3 tubylców i tyluż białych. Berberowie, Abd Karat i Ibn Soliman, należeli do szeregu tych włóczęgów, jakich można z łatwością spotkać w każdym fonduku lub karawanseraju, czyli zajeździe w krajach muzułmańskich. Były to typy opętane przez dżina samahi, czyli po prostu przez popęd do włóczęgostwa. Ludzie ci przeszli długą i ciężką drogę różnych prób. Tłukli oni kamienie na szosach, piekli się żywcem jako palacze przy kotłach okrętowych, kopali studnie i kanały, nigdzie nie zagrzewając długo miejsca. Lecz nigdzie nie znaleźli ukojenia trawiące ich żądzy ciągłego ruchu i zmiany wrażeń. Nareszcie doszli do legowiska pewnego przedsiębiorcy arabskiego, który dostarczał przewodników karawanom zapuszczającym się do Sahary. Przewodnicy ci, w zależności od warunków i bogactwa karawany, nieraz doprowadzali podróżnych do ostatecznego celu życiowej wędrówki, do mogiły, rabując towary i wielbłądy i znikając bez śladu po doręczeniu części zdobyczy przedsiębiorcy. Były to typy odważne, przebiegłe, a z konieczności umiejące trzymać język za zębami. Trzeci tubylec, Bu Imama, należał do szczepu Tuaregów Adrar. Był to piękny młodzian, o atletycznej postawie, a zwinny i lekki jak śmigająca wśród kamieni żmija. Miał szeroko otwarte oczy drapieżnika, a rozmarzone jak u rapsoda nomada. Bu Imama pochodził z bogatej rodziny, bo na stepie pomiędzy Mabrukiem a Bambą pasło się 2000 wielbłądów i 5000 baranów noszących znaki jego rodu, mieszczącego się w 50 dużych pasiastych namiotach. Młodzian słynął w całym obwodzie jako zręczny jeździec i strzelec, lecz bardziej dumny był Bu Imama ze swej sztuki improwizatorskiej, którą zadziwiał i zachwycał wszystkich podczas zwykłych u Tuaregów ahałów, gdy młodzież okoliczna zbierała się razem, urządzając wspólne gry, turnieje śpiewaków, bardów i szermierzy mówców. W tej sztuce młody Bu Imama nie znał równych sobie przeciwników, więc ogniste spojrzenia krasawic pustyni, ich wyraziste westchnienia i płomienne wyznania goniły za nim. Nagle zjawił się do koczowiska sąsiadów blady młodzieniec, który przed kilku laty porzucił ojczyste namioty i odjechał do białych ludzi po naukę. Teraz powrócił i od razu zwalczył Bu Imamę. Nie umiał on wprawdzie, jak jego rozrosły przeciwnik, złapać na arkan i, spętawszy w okamgnieniu, obalić i okulbaczyć dzikiego młodego wielbłąda ogiera. Nie mógł przebić strzałą orła w locie, nadziać na dziryt 20 bransolet trzymanych przez piękne dziewczyny w twardych, nieznających drżenia palcach. Nie mógł jednym zamachem miecza przeciąć na dwoje starego barana. Nie mógł tego dokonać, blady, chudy i słaby Amar Hedżas. Lecz za to, gdy doszło do turnieju rapsodów i bardów, nikt nie ułożył piękniejszych i bardziej natchnionych, pełnych porywu i namiętności pieśni i bajek. Na pierwszym achale Amar zwyciężył i zdobył nowe imię Dzwonu Duszy. Bui Mama odszedł na drugie miejsce. Paliła go zazdrość i nienawiść, a te złe doradczynie popchnęły go do sprzeczki, w której zabił bladego młodzieńca, przebiwszy go dzirytem. Rada starców wydała wyrok skazujący Bui Mamę na wygnanie. Od tego czasu tułał się po całej północnej połacie Afryki, przystając do różnych band i coraz bardziej grzęznąc w zbrodniczym życiu. Biali byli ludźmi innego pokroju, lecz też o duszach twardych do przelewu krwi i zbrodni łatwych. Szulca, jak go nazwali tubylcy, był Niemcem. Szulcem. Służył w legii cudzoziemskiej, gdzie zrabował kasę, zabiwszy stojącego na warcie żołnierza i zbiegł. Dwaj inni, Polacy. Jan, nazywany przez Arabów i Berberów Dzianim, i Bartłomiej, czyli Barto, byli uciekinierami z Polski, gdzie nabroili coś, o czym nie lubili rozpowiadać. Przybywszy do Algieru, usiłowali utrzymać się na powierzchni życia, pracując w porcie, w winnicach lub kopalniach, lecz będąc traktowani po macoszemu przez przedsiębiorców, cierpieli nieraz głód. Aż poznali pewnego Araba, który namówił ich do napadu na odchodzącą do Timbuktu karawanę i od tego czasu prowadzili proceder zbójecki na własne ryzyko. Kilka razy dostawali się w ręce władz jako włóczędzy, lecz posiadając paszporty, potrafili się wymigać, udając poszukiwaczy skarbów, jakich sporo włóczy się po Algierii i Maroku. Taka to banda, dowodzona przez Dzianiego, spała teraz spokojnie w namiocie czerniejącym na pustyni, zalanej bladym światłem księżyca. Umilkły jękliwe głosy szakali, czujących zbliżanie się dnia. Pokładły się wielbłądy, cicho postękując i leniwie przeżuwając trawę. Nikt nie mógłby dojrzeć obcej istoty, zaglądającej do małej, głębokiej kotliny z ukrytym w niej obozem bandytów. Istota zaś ta nie tylko zajrzała do obozu, lecz doczołgała się do namiotu i, uchyliwszy jego połę, długo przyglądała się śpiącym ludziom. Wzrokiem omacała każdy przedmiot i przeliczyła wielbłądy, które nawet nie zwęszyły obcego. Tajemniczy człowiek wyczołgał się z powrotem za otaczające kotlinę pagórki, gdzie podniósł się. Był drobnego wzrostu, otulony w czarny burnus, przepasany czerwonym pasem ze zwisającą krzywą szablą. Przeszedłszy kilkanaście kroków, cicho gwizdnął. Z pomiędzy piaszczystych nasypów wybiegł biały koń. Jeździec wskoczył na bogate czerwone siodło i zniknął w labiryncie falistych wzgórz. Rozdział drugi. Napad w pustyni. Przez nagą, kamienistą pustynię posuwała się mała karawana podróżników. 12 wielbłądów, wyciągnąwszy długie szyje i wparłszy w daleki horyzont męczeńskie, błagalne oczy, kroczyło jeden po drugim niby sznur lecących żurawi. Naprzedzie jechał stary Berber, znany na Saharze przewodnik rządowy Jussuf, zawinięty w brudny biały burnus z kapturem haikiem nasuniętym na oczy. Za nim kroczył duży wielbłąd niosący na swym grzbiecie jeźdźca o opalonej surowej twarzy i jasnych, szafirowych oczach. Mógł liczyć sobie 50 lat lub więcej, lecz sucha jego postać zdradzała dużą siłę. Miał na sobie ubranie khaki, wojskowego pokroju i order Legii Honorowej na piersi. Do boku wielbłąda był przytroczony karabin żołnierski i długi pałasz francuskiego oficera. Dalej sunęło kilka wielbłądów naładowanych namiotami, naczyniem z wodą, sakwami i skrzyniami z prowiantem i bagażami. Na samym końcu karawany kołysała się na wysokim siodle młoda kobieta, ubrana po męsku, w hełmie korkowym na jasnych, złocistych włosach. Pochód zamykał uzbrojony w długi arabski karabin, nacinany srebrem, Berber ośmiałej, okrutnej twarzy, co chwila gardłowym, przeraźliwym głosem pokrzykujący na wielbłądy. Jussufie, zawołał Europejczyk, ile dni pozostaje nam jeszcze do grzbietu Ahaggar? Berber zwrócił do mówiącego czarną twarz i dotykając siwej brody rzekł: jeżeli Allah miłościwy pozwoli, Sidi, gdy po raz trzeci słońce zanurzy się do dalekiego morza, rozbijemy nasze namioty w wąwozie Barat, gdzie przechodzi wielka droga karawanowa z Kufry. A pamiętaj, stary, zaopatrzyć się w świeżą wodę, przypomniał przewodnikowi podróżnik, bo w Tanezroufcie znajdziemy tylko zatrute źródła. W tej części Sahary istotnie spotykają się studnie i źródła zatrute saletrą. Weźmiemy wodę do wszystkich baryłek i skórzanych worów w In Rabir, gdzie tuż przy kubbie grobowcu świętego człowieka Sidi Ibrahima ben Hadża tryska z ziemi dobre, zimne źródło, odparł Jussuf, bijąc piętami zwalniającego swój chód wierzchowca. Karawana zaczęła podnosić się na spadki niewysokiej grzędy kamienistych pagórków, a gdy z ich szczytu ujrzeli bezgraniczną, biegnącą aż do horyzontu płaszczyznę, jadący z tyłu Berber nagle ruszył naprzód i, zrównawszy się z przewodnikiem, zaczął coś mówić, wymachując rękoma i wskazując na ziemię. O co chodzi Fagitowi? Zapytał podróżnik. Powiada, że spostrzegł ślady podkutych koni, a teraz znowu Mehari, odpowiedział Jussuf. Z pewnością jakaś karawana przecięła nam drogę, powiedział spokojnym głosem Europejczyk. Berber milczał długo, słuchając objaśnień Fagita, aż zatrzymał swego wielbłąda i gdy podróżnik podjechał do niego, szepnął: Fagit dowodzi, że to nie jest karawana, gdyż ślady biegną w różne strony. Obawiam się, że kręcą się tu jacyś źli ludzie. Niespokojne teraz czasy, Sidi. Nie trzeba było wyruszać w tak daleką podróż. Cóż się nam może przytrafić, Jussufie? Zapytał biały człowiek, podnosząc ramiona. Nie wieziemy ze sobą żadnych towarów, które mogłyby zwrócić na siebie uwagę złych ludzi. Wieziemy ze sobą największy skarb. Młodą, piękną, białą panią, szepnął Jussuf. Jest to największa przynęta dla rozbójników, Sidi. Mogą porwać ją i sprzedać do Abdallah lub do haremu. Kto teraz ujmie się za kobietą, gdy wszystko dokoła wre? Przecież Berberowie miejscowych szczepów i Tuaregowie znają mnie tu od 20 lat, zawołał podróżnik. Nie mam tu wrogów, a przyjaciół znaleźć mogę w każdym koczowisku, w każdej blet wiosce. Mieszkańcy pustyni nie uczynią nic złego karawanie kapitana Motylińskiego, bo Sidi jest sprawiedliwym człowiekiem i zna naszą mowę lepiej od starych bardów szczepu. Lecz grasują tu teraz obcy ludzie, biali, Berberowie i Tuaregowie z Hamada Rhat Gatrun i z libijskiej pustyni. Oni nie znają szlachetnego Sidi i mogą napaść go. Przypis. Kapitan Kalasanty Motyliński, lingwista francuski pochodzenia polskiego, badacz języków berberyjskich, żyjący w latach 1854-1906. Umarł podczas wyprawy do masywu Ahaggar. Na miejscu jego zgonu stoi obecnie Fort Motylińskiego. Motyliński zamyślił się, rozważając słowo starego przewodnika, gdy nagle rozległ się głos Fagita. Patrzcie, patrzcie! Pędzi ku nam jeździec! Istotnie, z daleka w obłokach piasku i drobnego żwiru mknął jeździec na białym koniu. Piękny rumak zdawał się nie dotykać ziemi, a gdy dobiegł karawany, nagle stanął, głęboko zarywszy się kopytami w piasku. Kto jedzie? Spytał w języku berberów młody jeździec w czarnym burnusie. Jussuf nagle zsunął się z wielbłąda i bijąc pokłony do ziemi, długo wyliczał różne tytuły. Świątobliwy, wspaniały, potężny Sidi, ozdobo rodzaju ludzkiego, mądry w myślach, sprawiedliwy w wyrokach, odważny jak lew, szybki jak sokół i jak sokół dalekowidzący. Dość tego, niecierpliwie przerwał mu jeździec. Mów, o co pytam. Karawana należy do znanego w każdym koczowisku kapitana Motylińskiego, który bada życie i mowę berberów rolników i berberów pastuchów, tuaregów i innych szczepów szlachetny wielki Sidi, odparł drżącym głosem stary przewodnik. Znam to imię, odparł młody jeździec i zwracając się do podróżnika, rzekł po francusku. W drodze może panu grozić niebezpieczeństwo. Proszę więc wziąć ten skrawek papieru z rozkazem opieki nad karawaną. Dziękuję, rzekł Motyliński. Chciałbym jednak wiedzieć, komu zawdzięczam pomoc. W Saharze znają mnie pod nazwą Sokoła Pustyni, mruknął nieznajomy. W życiu niegdyś inne nosiłem imię. Nie chciałbym go jednak wymieniać do czasu, aż zrozumieją ludzie, do czego zdążam. Oddawszy kartkę z arabskim napisem, jeździec zrobił ręką znak pożegnania i już wspiął białego rumaka, gdy nagle zdarł go gwałtownie i podjechał do kobiety, siedzącej na ostatnim wielbłądzie. Źle, szepnął Jussuf, pochylając się do kapitana. Sokół pustyni dojrzał piękną niewiastę. Jednak nic złego się nie stało. Jeździec długo i badawczo przyglądał się młodej kobiecie, aż mimo woli twarz jej spłonęła rumieńcem. A później, przykładając prawą dłoń do czoła, ust i piersi na znak selamu, rzekł cichym głosem. W tych czasach niebezpieczeństwo grozi kobiecie na każdym kroku, piękna pani. Czyhają na nią zewsząd ludzie o rozpętanych żądzach. Wszystko może się przytrafić. Gdyby coś się złego pani przydarzyło, a byłaby potrzebna moja pomoc, zechciej pani na ziemię rzucić coś należącego do niej. Chustkę, skrawek welonu, szalu lub ubrania. Tego wystarczy. Odnajdę panią i uratuję, jeżeli będę żył. Chciałbym wiedzieć imię pani. Proszę o to bardzo. Jestem Sokół Pustyni. Nazywam się Irena Oranowska, odparła nieco zmieszana. Nazwisko nie francuskie, zauważył jeździec. Jestem Polką, objaśniła. Krewna kapitana Motylińskiego? Zadał pytanie głuchym głosem. Nie, pracuję z nim jako praktykantka, wydelegowana przez Sorbonę, odpowiedziała panna Oranowska, uważnie przyglądając się jeźdźcowi. Dziękuję pani, rzekł jeszcze raz, czyniąc selam. Znowu zbliżył się do kapitana i zapytał. Czy nie spotkaliście dużej karawany prowadzonej przez górala Sus, a dążącej na wschód? O, świątobliwy Sidi, zawołał stary berber. Spotkaliśmy ją w okolicach Insallah i dziwiło mnie, że nie poszła na wschód, lecz skierowała się na południe. Słyszałem, że właściciel karawany... Syryjczyk Bazylis, rzucił pytanie Sokół Pustyni. Tak się nazywał ten człowiek, potwierdził Jussuf. Słyszałem, że mówiono tam o Idales. Dziękuję, rzekł jeździec. Allah jaunek. Niech Allah pomaga. Wspiął konia i pomknął. A kurzawa piasku i kamieni ukryła wkrótce i konia, i podobnego do czarnego orła jeźdźca o miotających się zwojach burnusu. Panna Irena Oranowska z zaciekawieniem patrzyła na oddalającego się sokoła pustyni. Jeszcze widziała przed sobą małą, zwinną postać człowieka o kruczych włosach, przenikliwych piwnych oczach, bladej, o złocistym odcieniu twarzy i purpurowych, dumnie wydętych wargach. Nigdy nie słyszałem o tym człowieku, mówił tymczasem do przewodnika zdumiony kapitan. Niedawno przybył w nasze strony, odparł berber. Przedtem koczował w pustyni, w okolicach Kufry i dalej na wschodzie, stawiając swój namiot nawet nad prądem wielkiej rzeki. Tak Arabowie nazywają Nil. Opowiedz o nim, co wiesz, prosił podróżnik. Berber przykrył oczy dłonią i przecząco potrząsnął głową. Dobrze rozumiem, rzekł Motyliński, który znał obyczaje tubylców i z ruchu Jussufa wywnioskował o tajemnicy otaczającej zagadkowego jeźdźca. Karawana ruszyła dalej. Gdy podróżnicy kilka godzin później zatrzymali się w cieniu samotnej, osypującej się skały i rozpalili ognisko z korzeni dziwnej rośliny, posiadającej długie podziemne pędy szukające wody na znacznej głębokości pod warstwą wyschłej i skrzepłej na kamień ziemi,